kręgu mszy świętej oraz dzisiejsza Ewangelia, Słowo Pańskie po prostu wzywają nas, ażebyśmy chwilę poświęcili problematyce apostolstwa, a więc odejdziemy nieco od naszego cyklu rozważań. Zresztą to łączy się wszystko jedno z drugim i z trzecim w wielką całość. Bo proszę, jeżeli ktoś naprawdę wierzy w Jezusa, Syna Bożego, jeżeli naprawdę wierzy Jego Słowu, Jego wezwaniu, jeżeli naprawdę przyjmuje, akceptuje Jego instytucje, to przecież będzie apostołem Jezusa w tym samym, przez to samo wezwanie wiary. Może inaczej powiemy, że apostolstwo to jest funkcja wiary. Człowiek, który nie jest zaangażowany w religię, wiarę chrześcijańską, albo który traktuje te obowiązki wiary chrześcijańskiej jako ciężar, jako jakieś jarzmo tylko. Otóż ten człowiek świadczy o sobie, że nie ma wiary, że nie ma głębokiej wiary. A jeżeli człowiek wierzy, ufa, to wtedy spontanicznie, samorzutnie będzie się starał dzielić tymi wartościami, jakie zawiera wiara, ze swoimi bliźnimi. No, oczywiście jeszcze bardziej będzie wychodził na tę płaszczyznę apostolstwa, jeżeli z wiarą połączy się miłość. Jeżeli będzie cenił, przeżywał, szanował te wartości religijne. Jednym słowem, jeżeli ktoś ma wiarę, będzie apostolem, chociażby nawet na małej orbicie. Jeżeli nie jest apostolem, współzależność, to znaczy, że nie ma głębokiej wiary, że nie przeżywa tych wartości religijnych. Pewnie, że warto czasem nawet skierować i upomnienie, i wezwanie do ludzi, chociażby nawet słabej wiary, ażeby wyszli na drogę apostolstwa. Bo znów współzależność. Jeżeli chcemy pogłębić wiarę, to właśnie możemy ją pogłębić także przez apostolstwo, przez świadczenie o tej wierze wobec naszych braci słabej wiary i w ogóle naszych braci niewierzących w Jezusa i Jezusowi. Jeżeli ktoś podejmie chociaż małe czyny apostolskie, jeżeli chociaż na przykład pomodli się w intencji misjonarzy czy misji, jeżeli złoży jakąś ofiarę materialną na misję, jeżeli zainteresuje się chociażby nawet tymi wielkimi postaciami, bohaterami także tych misji chrześcijańskich, to już w nim zacznie się wiara bardziej ożywiać i bardziej przybierać na dynamice. Jeżeli z kolei ktoś inną drogą pogłębia tę wiarę, będzie szukał wtedy okazji, sposobności, ażeby z naszymi braćmi podzielić się tym, co posiadamy w wierze. Otóż nie jesteśmy na razie wezwani do wyjazdu za granicę, do tych wielkich misji w Afryce, czy w Brazylii, czy też w ogóle w trzecim świecie. Chociaż Bóg wie, może ktoś z nas i będzie powołany, czy już jest powołany. W każdym razie znajdujemy się tymczasem w naszym kraju, w naszym środowisku. No i jesteśmy w tej chwili nieprzygotowani do tej wielkiej orbity, ale właśnie w tym naszym środowisku, w tym w naszym miejscu życia i pracy, chociażby nawet na uczelni, chociażby nawet w domu akademickim, chociażby nawet i w rodzinie. Spotykamy przecież ludzi oddalonych od Jezusa, od wiary chrześcijańskiej. Spotykamy obojętnych, to najtrudniejsi ludzie, obojętni. Otóż nie powinniśmy przejść obojętnie wobec takich ludzi i takich zjawisk. Często skłonni jesteśmy powiedzieć, a cóż to mnie obchodzi? Ja jestem wierzący, a on jest niewierzący. Tak jakby to znaczyło tyle, co ja jestem niepalący, czy jestem palący, a on niepalący. I przechodzimy obojętnie. Otóż, drodzy przyjaciele, taka przechodzenie obojętne byłoby właśnie znakiem deficytu wiary w naszym sercu. I to wielkiego deficytu. Jeżeli, powtarzam, jesteśmy chociaż nawet jako tako, chociażby nawet przeciętnie wierzący, to przecież spotykając człowieka niedowiarka czy niewierzącego w Jezusa i Jezusowi, spotykamy się z tragedią, z dramatem, krwawiącym dramatem. Przecież na ogół w Polsce są ochrzczeni. Pewnie do 98% jesteśmy ochrzczeni. Przecież prawie tyle procent w jakiejś mierze jednak zetknęła się w dalszym ciągu z religią chrześcijańską. No i nie przyjęli jej, nie zaakceptowali. I otóż na ogół jest to zawiniona postawa. Może być, można spotkać jakieś szczególne przypadki, że ktoś nie w sposób niezawiniony jeszcze nie wierzy. No bo tak został wychowany, albo wklinowano mu przekonanie, że religia to zabobon, to przesąd, to średniowiecze i tym podobne. Jeżeli tak wychowano człowieka, otóż na pewnym etapie, gdy jeszcze nie nauczył się samodzielnie myśleć, to ostatecznie może to być postawa niezawiniona. Ale gdy zacznie myśleć, gdy zacznie wnioskować i rozmować, wtedy nie sposób ocenić to zjawisko jako bezgrzeszne. Otóż zawsze tam istnieje jakiś większy albo też i największy grzech. Opór lasce. Każdy bowiem człowiek otrzymuje dar wiary w zalążku. I ten dar wiary rozwija się i funkcjonuje, jeżeli człowiek nie stawia oporu. A jeżeli stawia opór swoją wolą złą, wtedy rzecz jasna to ziarenko zamiera i mówimy wtedy, że ten człowiek traci wiarę. Ale traci wiarę właśnie w sposób zawiniony. Otóż jeżeli tak sprawy się przedstawiają, jeżeli to jest zawinione, a tu nie chodzi o jakąś małą sprawę, jakimś małym odcinku, tylko chodzi tu o los człowieka, o wieczny los człowieka, spotykamy się z dramatem. Z dramatem niewiary, krwawiącym dramatem. I wtedy właśnie powinniśmy, przechodząc koło takiego człowieka, czy spotykając się z takim człowiekiem, powinniśmy wejść na drogę apostolstwa. Coś uczynić. Co? No więc powiedziałem już, przynajmniej się modlić. Albo złożyć jakąś ofiarę, która jest wyższym szczeblem modlitwy, jak dzisiaj na wstępie mszy świętej uświadomiliśmy sobie. Jakąś ofiarę, jaką? No pomyśl, bracie, możesz post sobie, podjąć jakiś post, możesz czegoś sobie odmówić, zadać sobie jakieś cierpienie, oczywiście niekaleczące, prawda? Możesz podjąć jakiś trud, możesz ofiarować swoje usługi, przykład w akcji charytatywnej, albo nawet temu samemu człowiekowi. Możesz się do niego zbliżyć. Możesz swoją postawą zaangażowaną, zwłaszcza postawą miłości, możesz w nim wywołać przebudzenie tej zamarłej już wiary. Na ogół młodzież akademicka zwłaszcza rwie się do przekonywania, do dyskusji. Owszem, i ta dziedzina musi przyznać być uwzględniana, ale powinniśmy być dostatecznie światli w dziedzinie wiary. Powinniśmy posiadać dostateczną wiedzę teologiczną, psychologiczną, liturgiczną. Wtedy dyskusja może dawać pozytywne wyniki jako przygotowanie do akceptacji czy do odnowienia, regeneracji wiary. Na ogół jednak takie dyskusje, zwłaszcza na korytarzach, czy też na marginesie dnia, czy też w jakiejś podróży, na ogół takie fragmentaryczne dyskusje niewiele dają. Na ogół niewiele. Natomiast bardzo wiele daje świadectwo płynące z wiary. Największe świadectwo. Świadectwo miłości. Świadectwo miłości. Ale tej miłości nie teoretycznej tylko miłości praktycznej, wyrażającej się kulturą, grzecznością, koleżeństwem, ofiarnością, wyręczaniem, troską o tego człowieka. Właśnie z terenu uczelni dochodziły mnie wiadomości, że oto jakaś studentka, zresztą mi znana, no, mieszkała z istotą dosyć przykrą w pożyciu, ale starała się taką postawę zajmować, przyjmować nawet przykrości, nawet pewne cierpienia, w sposób taki delikatny, w sposób pogodny, a nawet świadczyć jej dobro. Wtedy, gdy ona, jakby tu Pan Jezus powiedział, gdy wymagała od Ciebie jakiegoś okrycia, to daj jej płaszcz. Jeżeli prosił Ciebie, Pan Jezus mówił, ktoś o to, żebyś szedł z nim 100 kroków, idź z nim 200 kroków. Jeżeli ktoś Cię prosi o to, żebyś poszedł do kiosku, pójdź do apteki dla niego. Właśnie dla niego. I on będzie się przyglądał i pomyśli sobie, hej, coś tu jest w tym. Ona wierząca, ona chodzi do kościoła i chodzi do ośrodka, a więc coś tam jest. To nie jest dewotka, to nie jest jakiś bigot. Chłopak, który tylko mówi o wierze i przekonuje, prawda, a w gruncie rzeczy jest egocentrykiem, egoistą, niekoleżeńskim, nieuczynnym, wymagającym, gniewliwym, niecierpliwym. No, gdzie w świadectwo wiary? Otóż, moi drodzy przyjaciele, właśnie przyszedł szczególny czas świadectwa miłości. Tak. Świadectwo w postaci przekonywań, w postaci argumentacji zeszło na drugi plan. I to wszyscy mówią teologowie, którzy pracują na froncie, jeżeli tak można powiedzieć, i wychowawcy, no i charyzmatycy, to mówią właśnie, że dzisiaj świadectwo miłości jest silniejszą argumentacją w dziedzinie apostolstwa. Przypominam się w tej chwili jeszcze taki przypadek, żeśmy się spotkali z księdzem, jako też pasterze akademicy, który pracował kilka lat w Hiszpanii na przedmieściu Madrytu. Otóż opowiedział nam o narodzeniu się szczególnego ruchu apostolskiego wśród młodzieży robotniczej, zaniedbanej, właśnie tracącej wiarę, rozkładającej moralność. Tam właśnie mieszkał syn jedynak, syn bogatego kupca. Ojciec dał dobre wykształcenie swojemu synowi, skończył jakąś wyjątkową, elitarną szkołę średnią, no i już zamierzał pójść na wyższe studia. I właśnie wtedy ojciec zaproponował mu jakąś nieuczciwą grę. Miał świadczyć nieuczciwie w jakimś tam procesie, czy coś podobnego, szczególnie pamiętam. Syn zwrócił się do ojca i mówi: ojcze. Ojciec mówił o sobie wciąż, że jest chrześcijaninem. I przecież ojciec chodzi do kościoła, prawda? A namawia mnie w tej chwili do nieuczciwego czynu. To przecież jest sprzeczne z Ewangelią. Zmieszany nieco ojciec mówi: no synku, to jest prawda. Oczywiście co Bogu, to Bogu, ale życie życiem. No i zaczyna przekonywać go właśnie do tego nieuczciwego czynu. I syn dokonał wolty. Dosłownie odwrócił się tyłem do ojca, podobnie jak święty Franciszek w XIII wieku rzucił swój plaszcz, rzucił to wszystko pod nogi ojcu i powiedział: dziękuję za takie obłudne wychowanie. Z jednej strony chodzenie do kościoła i klepane modlitwy, a z drugiej strony nieuczciwość. Dość tego. I rzucił ojca. Zostawił ojca. I nie poszedł na wyższą uczelnię, tylko właśnie znalazł się na ubogim przedmieściu Madrytu. Tam zaciągnął się do jakiejś pracy fizycznej. Wynajął sobie bardzo malutką jakąś kajutkę. No i żył, ale żył z myślą, ażeby wejść w to środowisko, w którym się znalazł. I wszedł, rozpoznał tych biednych robotników, tych różnych narkomanów, tych także szalbierzy, tych złodziei, te prostytutki dosłownie. Jednym słowem, inferno, świat zaprzepaszczony. I temu chłopakowi, który wyszedł bądź jednak z atmosfery katolickiej, żal się zrobiło tych młodych ludzi ulegających zrobaczywieniu formalnemu. I zaczął się modlić: Panie, jakby tu zrobić, jakby ich przystąpić do ich uzdrowienia. No i w modlitwie znalazł natchnienie. Powiedział: argumentacja nie ma sensu. Tylko zdobył gdzieś tam gitarę, znalazł właśnie zestawy tych piosenek, które wy śpiewacie, czy podobne, hiszpańskie. I po pracy, wieczorem, czy po południu, siadał na progu swojego niskiego pomieszczenia, niskiego domku i śpiewał, nucił te piosenki. Chłopaki zaczęły do niego przychodzić. I dziewczyny zaczęły przychodzić. I sukcesywnie, dzień w dzień, coraz więcej się gromadziło tych ludzi. A on śpiewał te piosenki. Piosenka w Ewangelii, czy Ewangelia w piosence. A potem pytali go, co to jest Ewangelia. No, wziął do ręki Pismo Święte i zaczął mu odczytywać niektóre rozdziały. Więc coraz większe zainteresowanie, prawda? I żebym nie przedłużał tego rozważania, bo to jest bardzo ciekawa historia. Otóż zaczynają zachodzić takie przypadki, że brodacz jakiś, prawda, jakiś o bardzo podejrzanej konduity, jakiś brudas, przychodzi do niego, wtyka mu plik papierów, patrzy, banknoty. Mówi: wiesz co, weź to i rób co chcesz, bo one mnie palą. Ja wtedy nie mogę słuchać tych piosenek i Ewangelii. Nie mogę. Weź. Ten nie chce brać. Weź i rób co chcesz, bo ja nie mogę, bo inaczej wyrzuca na ulicę. Przychodzi dziewczyna na końcu tego posiedzenia, mówi: wiesz co, weź ten pierścionek, to jest złoty, weź, bo to jest zapłata mojej upadłej godności. Ja nie mogę mieć tego pierścionka i nie mogę słuchać tych piosenek, nie mogę słuchać Ewangelii. Zabierz i rób co chcesz, w każdym razie ja nie mogę tego mieć przy sobie. I drodzy przyjaciele, to nie legenda, to przez kilku lat wydarzenia, prawda? I rozrasta się ruch. Przychodzą do tego młodego człowieka jemu podobni, nawet lajdacy i narkomani, i tworzą wspólnotę i powiadają, że muszą jakoś właśnie temu zrobaczywieniu młodzieży w tych dzielnicach ubogich, w dzielnicach tej rozpusty i klęski moralnej, że muszą temu się przeciwstawić. I wiecie, drodzy, dzisiaj po kilku latach ten ruch rozrósł się tak dalece, że już liczy kilka tysięcy członków. Właśnie podobnych. I już księża przyszli do nich, żeby im dopomóc, żeby im służyć. I Ojciec Święty poprzedni, Paweł VI, już przyjmował kilkuset delegatów tego żywego apostolskiego kościoła świeckich. Oto, moi drodzy przyjaciele, jedno ze wskazań, jedno z doświadczeń, jak wiele robi dzisiaj miłość, podejście do człowieka, ukazanie mu dyskretnie Ewangelii, ale nie tylko słowem, tylko czynem, bo tam ci młodzi ludzie przyglądali się temu koledze, który zdegradował siebie w dziedzinie materialnej, przyglądali się, jak on żyje na co dzień. I wydawał się jakiś dziwny, niezwykły. I ta niezwykłość właśnie ukazała im drogę do niezwykłej Ewangelii. Drodzy przyjaciele, pomyślmy na tle tej Ewangelii dzisiejszej, wezwania Jezusa i błogosławionego Czesława, bo i tutaj mamy okazję. Mamy okazję. Nie wszyscy jesteśmy wielkiej, płomiennej wiary. Nie wszyscy. Może niektórzy z was jeszcze mają te płomyki wiary. Może jeszcze te początki konsekwentnej wiary. Otóż ci, którzy są już zaangażowani, zaawansowani, niech nie prawią morałów, niech nie podejmują jakichś bardzo wzniosłych dyskusji, prawda? Tylko, drodzy przyjaciele, tak jak wzywaliśmy siebie nawzajem, świadczmy sobie na co dzień miłość, chociaż w tych małych, bardzo małych sprawach, w tych niemalże mikroelementach. A to wszystko stworzy ognisko, przy którym wszyscy się ogrzejemy, przy którym będzie jasno nam i ciepło. I poczujemy w sposób doświadczalny, czym jest Ewangelia na co dzień. Jest naszą ostoją, mocą, ale także i radością. Dla Sartra drugi człowiek był piekłem. Drugi człowiek to inferno, mówił Sartre, filozof francuski ateistyczny. Otóż i dla nas, jeżeli stłoczy się kilka osób w jednym pokoju, to może być inferno, piekło, jeżeli w tych ludziach nie będzie miłości, jeżeli nie będzie życzliwości, jeżeli nie będzie usłuszności, kompromisu i szukania okazji, żeby zrobić jemu czy jej dobro. To inferno. Ale jeżeli wejdzie tutaj, zamieszka miłość, praktyczna miłość, to wtedy będzie to raj. Tak, to może być raj. Rajem może być, jak Solżenicyn nawet pisał, jak pisał Amalryk, wielki prześladowany w Związku Radzieckim, może być nawet cela więzienna rajem, jeżeli tam zagości miłość. I oto, Panie, ażebyśmy coś z Twoich wezwań, z Twoich myśli zrealizowali na co dzień i realizowali co dzień, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych wielkich, bohaterskich braci misjonarzy na wszystkich kontynentach i lądach, żebyś Ty, Panie, wspierał ich swoją światłem i mocą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I oto, Panie, ażebyś wspierał w sposób szczególny misjonarzy w tych krajach, gdzie ma miejsce prześladowanie Twojego imienia, jak na wschodzie. Wspieraj, Panie, tych świeckich i tych studentów i tych profesorów i tych innych, którzy pracują dla Twego imienia w tym kraju poddanym dominacji szatana. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za współczesnego największego misjonarza, za Ojca Świętego, ażeby czym prędzej powrócił do stanu zdrowia i żeby nadal prowadził te wielkie misje w skali globalnej, światowej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za członków zakonu dominikańskiego, za dominikanów. I tutaj i tych gdańskich, i wrocławskich, i krakowskich, i warszawskich, ażeby szli śladami swoich mistrzów świętych, śladami błogosławionego Czesława. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.